Druga Księga Mojżeszowa, 32 rozdział. I tutaj przeczytamy z tego rozdziału, wtedy Panu, 7 werset. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili, to są bogowie Twoi, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza, patrzę na ten lud i widzę, że jest on ludu twardego karku. Lud twardego karku, teraz zostaw mnie, żem zapłonął mój gniew na nich, wytracę ich, a Ciebie uczynię wielkim ludem. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego, i mówił, dlaczegoż Panie? I teraz jeszcze werset 14 przeczytamy. I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Kiedy czytamy te wersety, kiedy widzimy obraz Boga Wszechmogącego, jak w nim On jest, widzimy Jego serce, to patrząc na nas, możemy powiedzieć tylko jedno. To nie jest serce człowieka, to nie jest nasze serce. My jako ludzie jesteśmy takimi, którzy jak sobie coś upatrzymy, to jesteśmy naprawdę bardzo mocno gotowi do tego, żeby ten cel nawet osiągnąć czyjąś krzywdą. Jak bardzo czegoś chcemy, to nawet jesteśmy gotowi poświęcić dobro innych, żeby to osiągnąć. Jako ludzie jesteśmy takimi. I tak tutaj lud bardzo chciał mieć cielca. Mojżesz nie schodził, lud chciał mieć to, czego mógłby dotknąć. I oczywiście to otrzymali. Ale ten Bóg, który patrzył na to, przyglądał się temu, i który rozmawiał ze swoim sługą Mojżeszem, mówi do niego, zejdź, gdyż ten lud mi się sprzeniewierzył. Wiecie, tu mamy obraz i za chwilę widzimy, jak Bóg mówi w tym jeszcze obrazie, zostaw mnie, gdyż zapłonął mój gniew na nich, wytracę ich, a z Ciebie uczynię wielkim ludem. Ale za chwilę już później czytamy parę wersetów właśnie dalej. Użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Widzimy naprawdę serce, cudowne serce ojcowskie, które nawet kiedy oni wykonywali taką bezecność, kiedy oni takie bałwochwalstwo praktykowali, w pewnym momencie Bóg mówi, dość, już nie Mojżeszu, z Ciebie uczynię ten naród, ich wszystkich wytępię. Ale kiedy rzeczywiście za chwilę patrzymy z powrotem na Boga, a mówi, On użalił się nad złem, które zamierzał sprowadzić na ten lud. Ile razy my tak naprawdę przeżywamy, jeśli zrobimy coś przykrego, jeśli uczynimy coś złego. Ten lud uczynił przykrość względem Boga wiele razy. Naprawdę tam, jak patrzymy na tą historię Izraela, ileż razy. I za każdym razem, kiedy widzimy ich upór, kiedy widzimy ten twardy kark, tam widzimy taki problem z powiedzeniem przepraszam, problem z pokutą. Tam nie ma jakiejś wyjątkowej pokuty, tam nie ma odwrócenia się. Jeśli jest, to chwilowe spowodowane, spowodowane tym, co nęka ich chwilowo ich ciała. Ale kiedy z powrotem mają tego, co tak bardzo chcieli, to z powrotem włącza się bunt. Takimi jesteśmy ludźmi, kochani, bez Chrystusa Jezusa. Dlatego jak bardzo potrzebujemy mieć Chrystusa w każdym miejscu, można powiedzieć, naszego serca, jak bardzo potrzebujemy Chrystusa, aby On cały nas, nasze serca miał we swojej władzy. Ale też patrzmy, zobaczmy, chciałbym, żebyśmy to też zobaczyli, jak Bóg się użala, jak Bóg jeszcze pomimo tego wszystkiego widzi dalej, niż widzi tylko człowiek, jak Bóg widzi tego, który kusi człowieka, i który sprowadza go do grzechu. Oczywiście człowiek winien jest grzechu. Człowiek winien jest nieprawości. Ale Bóg widzi też dalej tego, który kusi człowieka. Otwórzmy 2 Samuela, 24 rozdział. Druga księga Samuela, 24 rozdział, z tego rozdziału przeczytajmy werset 16. Lecz gdy anioł wyciągnął swoją rękę nad Jeruzalem, aby je wytracić, Pan użalił się niedoli i rzekł do anioła, który wytracał lud: dosyć, teraz trzymaj swoją rękę. A anioł pański znajdował się właśnie koło klepiska Arawy Jebuzajczyka. Zobaczcie, Bóg w pewnym momencie nawet mówi do tego, którego mu dał zadanie zabijać, wytracać ten lud. Pyszny, zarozumiały, który obrócił się przeciwko Bogu znowu. W pewnym momencie mówi dość. W pewnym momencie mówi, a tu się zatrzymasz. My w tym momencie możemy widzieć to wzgórze, w tym momencie możemy widzieć to miejsce, ale my widzimy cały czas serce Ojca, który nie ma upodobania w tym, żeby zatracać. Nie ma upodobania w tym, póki czas łaski Jego trwa, żeby ginął grzesznik, ale żeby grzesznik się upamiętał. Taki jest Bóg. Taki jest, bo tak i tak też mówi o sobie. Ale w jakim uporze, jak musi być, jaki też jest człowiek i w jakim stanie musi być człowiek, żeby do takiego też miejsca doprowadzać Boga Wszechmogącego. Żeby sam Bóg, posyłając nawet swojego sługę, swojego, można powiedzieć, posłańca, w pewnym momencie jednak gdzieś litował się nad nimi. Słuchajcie, jeśli widzieliśmy Boga jako takiego tyrana, jeśli widzieliśmy Boga jako takiego, który jak każe, to naprawdę to lubi i się w tym rozmiłowuje, to nie jest ten Bóg. To nie jest wszechmogący Bóg. On nawet kiedy karci, to czyni to z miłości. Oczywiście, kiedy już mówi nawet w Starym Testamencie, że gniew będzie spadał na ten lud i nawet nie mrugnie oko jego, nawet już wtedy nie będzie zważał na to, co wykonywali, gdyż oni do takiego stanu już doprowadzili Ojca, to nawet i później tam widzimy, lecz pozostawię sobie cząstkę z tego narodu izraelskiego, lecz pozostawię sobie tych, którzy jednak będą mi służyli. Bóg cały czas ma w swoim sercu, aby uratować, naprawdę uratować człowieka. Jest dzień. W ciągu dnia dzieje się dużo w życiu każdego z nas. Ileż razy w ciągu tego dnia sprawdzamy cierpliwość Bożą? Ileż razy w ciągu dnia sprawdzamy, czy Bóg jest dalej cierpliwy? Jakże złym to jest sprawdzanie tak Boga, jakże złym jest sprawdzanie, czy aby Bóg dalej patrzy, czy na pewno to widzi, co wykonuje. Wiecie, nawet tak ostatnio, kiedy myślałem, całkiem niedawno, kiedy myślałem nad tym, ileż jest pustych rozmów, ile jest pustych rzeczy. O, gdybyśmy trzymali się Chrystusa, ile razy zasmucamy Ojca z powodu tego, że zamiast naprawdę rozmawiać o tym, co też i cieszy Jego ucho, co też i cieszy Jego serce, to sprowadzamy często się do tych cielesności, do tego, co zamiast cieszyć naszego Ojca, powoduje w Nim smutek, a w nas bardzo często prowadzi do upadku. Bo grzech rodzi grzech, a to z kolei prowadzi do śmierci. Dlatego jak jeszcze czułe jest serce Ojca, kiedy wymierza w tym momencie karę, kiedy nas napomina, kiedy nas karci, to jednak jeszcze okazuje swój żal, kiedy jeszcze nawet okazuje to, że jest mu smutno, że kiedy pokazuje, że nie jest zimnym Bogiem, bezlitosnym, jest pełnym litości Ojcem. Dalej widzimy Jonasza, trzeci rozdział. Trzeci rozdział z historii nam znana, dlatego z tego trzeciego rozdziału przeczytam od 6 wersetu. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosienicę zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Kolejne słowa wielkiego podziwu, słowa pokazujące wielkie serce ojcowskie. Oni naprawdę czynili tam straszne rzeczy w tym mieście. Tam strasznie grzech panował. Wiele tam było zła, wiele ciemności. Ale kiedy nawet Bóg swojej miłości wysłał im swojego sługę, widzimy, co się dzieje. Kiedy wysłał im swojego sługę i mówi im o tym, co zamierza zrobić z tym miastem, oni wiedzą, że może się użali. Kiedy w pokucie staniemy przed Nim, może się użali, bo już wiedzieli o tym Bogu, że były takie historie, że ci, którzy pokutowali przed tym Bogiem, tym oszczędził On swojej kary. I mogli tak samo i bardzo szybko oni tego doznać. Czy rzeczywiście chcemy? Pytanie jest do każdego z nas. Czy chcemy zmian? Czy chcemy faktycznie Bożych zmian? Czy chcemy pokutować? Czy tam, gdzie potrzebne jest są potrzebne te zmiany, czy jesteśmy gotowi pokutować? Wiecie, jedna rzecz też tutaj w tej księdze jest obok, o niej czytamy. Kiedy Jonasz zostaje połknięty przez tą wielką rybę, z wnętrza tej ryby modli się do Pana. I o tym czytamy w drugim rozdziale, drugim wersecie. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc. Kiedy jesteś świadomy swojego złego postępowania wobec Boga, to naturalnym krokiem, naturalną rzeczą tej świadomości będzie dogłębne przenikanie, można powiedzieć, dogłębne potrzeby wołania do Boga. Wtedy już nie będziesz wiedział, że nie masz nic na swoją obronę. Przenika cię ogromna świadomość grzechu, ogromna świadomość nieposłuszeństwa i z głębi tego serca wołasz do Boga. Z głębi serca tak bardzo potrzebującego wysłuchania twojej prośby, tak bardzo potrzebującego odpowiedzi na twoją prośbę od strony Bożej. Wtedy nawet kiedy człowiek ci odpowiada, to tobie to nie wystarczy. Potrzebujesz Bożej odpowiedzi. Chyba że widzisz w tym rzeczywiście Boży palec, Boże namaszczenie tego sługi, który ci mówi, no to wtedy wiesz dobrze, to odpowiada ci Bóg, ale kiedy naprawdę masz serce rozdarte tym, co uczyniłeś, pokutą też napełnione, to wiesz dobrze, że nie zaspokoi cię wtedy klepanie po plecach. Jak dobrze jest, kiedy faktycznie możemy tego doświadczać, kiedy coś uczyniliśmy złego, jak dobrze jest. Wielu ludzi na tej ziemi już jest tak zimnych, że oni tego nie doświadczają. Jeszcze to do nich nie dotarło. Jeszcze myślą sobie, można z tym Bogiem ponegocjować. Można z tym Bogiem podebatować. Jonasz tutaj widzimy, nie ma żadnej debaty, nie ma żadnej negocjacji. Uczynił zło, sprzeciwił się temu Bogu, ale i nad nim Bóg się zlitował. Co do tej jeszcze głębokości, to tylko chciałem przeczytać z pierwszej księgi Samuela. Tu jest napisane: Anna bardzo potrzebowała Boga. Ona bardzo potrzebowała w pierwszym rozdziale. Ona bardzo potrzebowała, aby Bóg ją usłyszał. Jej serce było przepełnione smutkiem. Jej serce było przepełnione. Tam nie widzimy. Moglibyśmy patrzeć na wcześniej karty Starego Testamentu, Mojżeszowe Księgi. Dlaczego tak się stało? Pytać się Pana Boga. Pan Bóg wiedział dobrze, dlaczego tak się stało. I też Anna mogła wiedzieć. Ona stawała przed Bogiem. I w pewnym momencie widzimy, czytamy o niej: z goryczą w duszy modliła się, w 10 wersecie, w tym pierwszym rozdziale. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. Kiedy dociera do Ciebie, do mnie Boże Słowo, a propos nieposłuszeństwa, a propos nieczystości, to możesz myśleć sobie: a, klęknę na kolanach, tak jak tu było powiedziane, zaznaczone już parę razy. Możesz pomyśleć sobie: a, przeproszę Pana Boga wieczorem. Wiedz o tym dobrze, że to nie jest, to jest efekt jakiegoś twojego pomyślenia, ale to jest jeszcze, to nie jest efekt dotknięcia Ducha Świętego. kiedy Duch Święty dotyka serce, kiedy człowiek rzeczywiście ma miękkie serce wobec Ducha Świętego i on dotyka się tego serca, to wtedy rzeczywiście człowiek jest przeniknięty do głębi. Wtedy jego modlitwa zupełnie inaczej wygląda. To jest z głębi serca modlitwa do Boga. Wtedy człowiek z głębi serca woła do swojego Boga i może wtedy też korzystać z tej litości Bożej, z tej miłości, gdzie Bóg mówi: zlituję się, użalę się nad tobą. Nie uczynię ci tego, co powinienem uczynić, gdyż za grzech wiesz dobrze, że jest śmierć zapłatą. Ale nie uczynię ci tego. Chwała Bogu za to, że tak jest czuły na wołanie, ale on jest czuły tylko na wołanie naprawdę potrzebującego człowieka. Stoimy przed kolejnym, można powiedzieć, krokiem. Dużo słyszymy o oczyszczeniu, dużo słyszymy o zmianie, dużo słyszymy i teraz mamy do wyboru. Każdy z nas, począwszy ode mnie, mamy do wyboru. Albo rzeczywiście staniemy przed Bogiem i kiedy będzie nam pokazywał miejsce zmian, to będziemy też Go prosili o to, żeby przeniknął nas duchem właśnie tej modlitwy, wołania głębokie z głębi serca. I wtedy On to uczyni. Albo też miniemy to i powiemy: to nie o mnie, to nie mnie się tyczy. Ja tego w sumie nie potrzebuję. Który stan będzie lepszy, możesz sam ocenić bardzo szybko. Który stan będzie zwycięski, możesz sam ocenić bardzo szybko. Jeszcze chciałbym przeczytać z Łukasza, 10 rozdziału. Bóg jest gotowy, ale on wyraźnie mówi, on przyjmie skruszone serce. Jest gotowy przyjąć. Może z tego 10, z 15 przeczytajmy już od razu. Przeczytajmy z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. 20 werset. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Co takiego ojciec zobaczył w tym swoim synu? Że użalił się nad nim, pobiegł, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Co takiego zobaczył? Otóż zobaczył rzeczywiście skruszone, pokutujące serce. Zobaczył złamanego ducha. Ducha, który już nie myślał o sobie wyniośle, lecz wiedział, że chociażby nawet miał być tym sługą zajmującym się świniami, chociaż był wcześniej synem w tym domu, to niego, to jest tego, to mu się należy. Tak to powinno się według syna myślenia zakończyć za to, co uczynił. A jednak ojciec zrobił co innego. A jednak ojciec użalił się. Pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Jaki to jest święty, wspaniały ojciec. Jakże możemy przyjść do niego, czy chcemy tak przyjść do niego, kiedy nam mówi, niech nasze spojrzenie będzie dalsze niż tylko tutaj, w tym miejscu. Spójrzmy na Boga przez wiarę, spójrzmy na Niego, który mówi, jeśli mówi do nas o rzeczywistych zmianach, oczyszczeniu, to spójrzmy na Niego i zobaczmy, że On jest gotowy, aby się nad nami ulitować. Tylko czy my będziemy tego rzeczywiście pragnęli? Czy my pragniemy zmian? Czy my pragniemy oczyszczenia? Czy my pragniemy tego przebadania dogłębnie naszych serc, naszych umysłów, naszego codziennego życia? Czy tego chcemy? Czy raczej zaspokajamy się już tym, że ktoś nam, może nawet z braci czy z sióstr, mówi, że naprawdę są gorsze tematy niż ten twój? Jeśli tym się dajesz zaspokoić, to jesteś w złym miejscu. Nie mogę nigdy dać się zaspokoić tym, że są gorsi. Kiedy patrzę na Jezusa Chrystusa, widzę doskonały wzór. Kiedy patrzę na Niego, widzę doskonałość. Tak łatwo pobiec do świń, do świńskich rzeczy. Tak łatwo pobiec człowiekowi bez Chrystusa. Wystarczy, żeby naprawdę spuścił tylko Chrystusa ze swoich oczu i chociażby nawet przed chwilą jadł w pałacu, to kiedy z tego pałacu wyjdzie, łatwo mu pobiec do świń z powrotem. Nie daj Boże, abyśmy rzeczywiście byli takimi ludźmi, którzy najedli się w pałacu, a później brudzą się wśród świń. Raczej lepiej, żebyśmy przebywali w tym pałacu i żyli w godności, nawet kiedy gdzieś idziemy, coś robimy, jeżeli w godności Chrystusowej, to jest dla nas ratunek, to jest dla nas przeznaczenie w Jezusie Chrystusie, niż sobie myśleli, a król nie patrzy, on tego nie widzi, mogę robić, co mi się podoba. Ale nawet gdyby sytuacja zdarzyła się taka, że gdzieś zostało to zabrudzone, to wołajmy do Pana o oczyszczenie. Naprawdę wołajmy do Pana, aby przeniknął serce oczyszczeniem i wtedy On na pewno przyjdzie. Ezechiela 20 rozdział. Przyjdzie i ulituje się nad nami, kiedy zobaczy faktyczne ukorzenie. Ezechiela 20 rozdział. 20 rozdział, 17 werset. Lecz moje oko zlitowało się nad nimi i nie wytępiłem ich i nie wytraciłem ich doszczętnie na pustyni. Rzekłem do ich synów na pustyni: nie postępujcie według przykazań waszych ojców i nie przestrzegajcie ich praw i nie kalajcie się ich bałwanami. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Postępujcie według moich przykazań i przestrzegajcie moich praw i wykonujcie je. I na tym się zatrzymamy. Zobaczcie, oni nawet mieli swoje przykazania, oni nawet mieli swoje prawa. Czy nie jest tak? Często w życiu człowieka wierzącego on ma już w pewnym momencie swoje przykazania, swoje prawa i później on mówi, według tych przykazań i praw nie potrzebuje oczyszczenia. Ale jeszcze jest wielka Boża łaska, że ponad te jego prawa, jego przykazania jest cały czas Boże prawo i Boże przykazania. I kiedy ten człowiek usłyszy o tym, że wobec tych praw jest nieczysty, wobec tych spraw, tych Bożych przykazań jest diagnozowany jako grzesznik, to jak dobrze, kiedy jeszcze się ukorzy i nie powie, a moje prawo mówi inaczej, lecz wyrzuci precz to swoje prawo, swoje przykazania i zwróci się do Boga. Bóg ostrzegał następne pokolenia i mówi, nie róbcie według ich praw, według ich przepisów, one nie mają nic wspólnego z moimi przykazaniami, z moimi przepisami. Zobaczcie, bez Chrystusa, jeszcze raz powiem, takimi jesteśmy ludźmi, potrafimy sobie bardzo szybko napisać swój kodeks moralny. Szybko potrafimy sobie orzec, co jest dobre, a co złe względem nas, naszego myślenia. I tak to dzisiaj sobie ludzie orzekają, bardzo szybko. Ale Bóg cały czas swojej wielkiej, niepojętej litości mówi do nas, słuchaj się mojego słowa. Ja już wyznaczyłem, co jest dobre, a co złe. Słuchaj się wyraźnie tego, a ja zlituję się nad tobą. I to też pokazuje 18 rozdział Ewangelii Mateusza. Od 25 wersetu, tutaj przeczytajmy kawałek. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Ten sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł, Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Zobacz, czy to nie mówił Bóg do Izraela przez swojego syna już jednorodzonego? Mówi, zobaczcie Izraelu, zobaczcie, mówię do was już w przypowieściach, ale pokazuję wam wyraźnie, że kiedybyście rzeczywiście zrozumieli to, zrozumieli, gdybyście ukorzyli się przed Bogiem i kiedy nawet byłoby, robiliście w pewnym momencie takie przepraszam, gdzieś tam jakieś chwilowe było w was zastanowienie się nad tym, co robicie, to i tak, kiedy przyszło do was to, że mieliście komuś wybaczyć, nie wybaczyliście. Takim jesteście narodem. I wiecie, tak właśnie, kiedy jeszcze dźwięczy mi w uszach to kazanie też jeszcze o tym, co było a propos przebaczenia, to myślę sobie, właśnie takimi też jesteśmy ludźmi bez Chrystusa, którzy potrafimy chwilowo coś przeżyć, potrafimy coś chwilowo zrozumieć i rzeczywiście jakoś tam przyjąć, kiedy nas naciśnie, kiedy usłyszymy o karze, o zapłacie Bożej względem grzesznika. Ale kiedy przychodzi do wykonania i przychodzi do tego, żeby oddać rzeczywiście swoje życie i to, co ktoś był mi dłużny mu darować, to jakże szybko trzymamy się swoich własności. Jakże szybko wtedy myślimy, tamten mógł, ale ja mam swoje prawa i swoje zasady. Tutaj widzimy to i dlatego tutaj czytamy dalej, tylko jeszcze w tym wersecie 33 mówi ten Pan do sługi tego, czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą. On nie zlitował się nad współsługą, on nie zrozumiał, o czym mówił ten Pan. Nie zrozumiał tego, że ten Pan mówił o swojej litości względem niego, aby ten już nie myślał o tym, co sam traci, nie myślał o tym, co ktoś inny mógłby dłużny, nie myślał o tym, żeby tak darować komuś, jak mu zostało darowane. Jest taka pewna rzecz, o której tylko nadmienię. Kiedy Bóg darował ci twój grzech i mi, przebaczył grzech, przebaczył winę, przebaczył to przestępstwo, to czy niedaleko bardziej my powinniśmy być rzeczywiście tymi, którzy wychodzą naprzeciw tym, którzy nas przepraszają, w których widzimy rzeczywiście, że oni też potrzebują ratunku? Gdy chodzi o małą sprawę, jakże często człowiek jest taki, i to nie, w żadnym wypadku nie oskarżam, ale jakże często wtedy człowiek jest taki, że wtedy rzeczywiście może odpuszcza, ale gdy chodzi o coś więcej, to zobaczysz, dopadnę cię. I tak ludźmi jesteśmy bez Chrystusa. Tymi, którzy nawet kiedy przyjmują z rąk Bożych zlitowanie, wielką Jego łaskę, wielką Jego litość. Także potrzebujemy Chrystusa, aby móc to podać dalej. Aby rzeczywiście móc żyć, żeby mogło to zmienić nasze serca. Iluż dzieciom Bożym na tej ziemi zostały rzeczy darowane, a one później, kiedy jednak poszły w swoje sprawy, pomyślały sobie, zostało mi darowane, ale teraz ja już mam swoje prawa, swoje własności, swoje rzeczy, więc będę dbał o te rzeczy, żeby tylko nikt mi ich nie zabrał. Straszną rzeczą to jest w życiu chrześcijańskim. Bóg darował ci, mi przede wszystkim, swojego Syna po to, abyśmy już teraz nie mieli żadnych wartości ponad Niego. Abyśmy nie mieli nic, co by przewyższało wartość Syna Bożego. I niech Bóg nam dopomoże w tym, aby nawet jeśli później, tak jak mówił Paweł w liście do Hebrajczyków, zobaczcie na tą waszą szczęśliwość. Nawet kiedy byliście ograbiani z tego, co posiadaliście, potrafiliście się cieszyć, że wam Chrystusa nie zabierają, że nie tracicie Chrystusa, tracicie majątności, tracicie rzeczy ziemskie, ale nie tracicie Chrystusa. Zobaczcie, o co kłócą się dzisiaj chrześcijanie. Ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami, często kłócą się o to, co stracili ziemskiego. Często kłócą się o swoje imię, o to, co mogłoby ich jakoś postawić na piedestale, a zapominają o tym, co darowane im było w Jezusie Chrystusie, bo taki jest człowiek bez Chrystusa. Dlatego jak bardzo potrzebujemy Jezusa Chrystusa, żebyśmy rzeczywiście byli ludźmi, którzy otrzymawszy tak wielką Bożą litość, tak wielkie Boże wybaczenie naszych win i przestępstw, nigdy już nie mieli własnych praw, własnych mniemań wielkości i tego, co nam się należy. Nie mieli oczekiwań w stosunku do tego, co jeszcze powinno nam być oddane w tym życiu, co powinien jeszcze drugi człowiek względem mnie uczynić, ale chodzić w szczęściu tego, co uczynił dla mnie Jezus Chrystus. Wielkiej wdzięczności tego, że zostało mi darowane to, czego nikt mi nie mógł darować. Tu jest ta przypowieść, pokazuje, że nawet miał być sprzedany żona, cała rodzina miała być sprzedana, oddana, żeby dług był spłacony. Ale my wiemy dobrze, że gdyby nawet całe nasze rodziny, całe rody nasze miały być oddane, nie spłacilibyśmy długu jednego grzechu, długu przestępstwa, które uczyniliśmy względem Jezusa Chrystusa. My wiemy dobrze, dlatego jak wielką łaskę mamy w Jezusie Chrystusie i jak powinniśmy być względem siebie naprawdę bardzo ludźmi, którzy bardzo czuli są na to, jak rzeczywiście Boża, cudowna Boża miłość chce tak samo w jedności, jak chce w jedności napełniać Boży Kościół. Dziękuję Bogu za to, że to pokazuje. Dziękuję Bogu za to, że ilekroć patrzę na te postacie Słowa Bożego i patrzę na Kościół, widzę tam Boga pełnego naprawdę litości, jeszcze wstrzymującego swój gniew, jeszcze patrzącego na tą ziemię, która jest tak naprawdę pełna bezprawia. Dzisiejszy dzień chyli się ku końcowi pomału. Ileż napatrzył się dzisiaj na tej ziemi na bałwochwalstwo. Ileż napatrzył się i to słońce dalej świeci. Dalej wiatr wieje. Dalej dokonuje się to wszystko wokół, bo to jest Bóg. cudowny w swoim majestacie, potężny w swojej litości, w swojej łaskawości, ale mówi do czasu. Dlatego jak dobrze, kiedy Boże dziecko w tym czasie litości może być tym, które zbiera sobie u Pana naszego jak najwięcej tych Jego darów, dobroci, czyniąc je też innym. Amen.